To chyba możemy już kontynuować. Witam Was po przerwie wszystkich. Czy to świadectwo naszej wiary, ono, jeżeli chodzi o to, co czytamy w Biblii, o mężach Bożych, o niektórych to świadectwo jest długie, wiele szczegółów, a o innych jest świadectwo krótkie. I mi się bardzo podoba świadectwo, które Pan Bóg wydał o Henochu. Jest powiedziane, że chodził z Bogiem i nie było go, bo Pan Bóg go zabrał. Takie krótkie świadectwo, a ile treści w nim jest. Podobał się Bogu. To jest najwspanialsze świadectwo, które Pan Bóg może wydać. Ale i tutaj, kiedy żyjemy na tym świecie, ważne jest, jakie świadectwo zostawiamy my. Ja się już wiele razy z tym spotkałem, że jeżeli ktoś z wierzących na przykład zostawił dobre świadectwo, czy to w miejscu pracy, czy gdzieś w społeczeństwie, to potem proszą nawet, aby taka osoba zarekomendowała kogoś, kto jest potrzebny na jakieś stanowisko odpowiedzialne. Tak jak wspominałem też w mojej usłudze, to moje świadectwo, kiedy byłem w delegacji tam, dyrektor wydał takie świadectwo. Temu człowiekowi ja bym mógł naprawdę zaufać. I kiedy potem ja już skończyłem pracę, to potrzebowali następnego tłumacza, to dyrektor rzeczywiście się do mnie zwracał i mówi, jeżeli Pan by kogoś zarekomendował, to ten człowiek by miał pierwszeństwo tutaj, żeby go przyjąć do pracy. Wiecie, to i w tym możemy być świadectwem dla innych ludzi. Jeżeli to świadectwo zostawimy, nawet jeden człowiek zostawi dobre świadectwo, inni potem mogą nawet korzystać z tego błogosławieństwa. Mamy być światłością i solą w tym świecie. I jesteśmy, tak jest napisane. I soli dodajemy bardzo mało w porównaniu z objętością potrawy. Do garnka zupy, powiedzmy, łyżka soli i wystarczy, jak bardzo zmienia to smak tej zupy. Albo jajko bez soli zupełnie inaczej smakuje, czy pomidor. Po prostu my jesteśmy tą solą. I chociaż czasem ludzie mówią nam, a ileż was tam jest? Tak niewielu, w porównaniu, powiedzmy, z kościołem tradycyjnym. Ja mówię, to nie jest takie ważne, bo my jesteśmy tą solą. My również jesteśmy tą światłością. I światło, to jest bardzo ciekawe, że jeżeli mamy gdzieś ciemność, to wcale nie trzeba tej ciemności wynosić gdzieś tam w workach, wyganiać jej. Po prostu wystarczy wnieść światło. I ciemność automatycznie ucieka. I w zależności od tego, jakie jest natężenie tego światła, to będzie tak rozświetlało to pomieszczenie. I nawet mała żaróweczka, gdyby tutaj było całkiem ciemno, gdybyśmy małą żaróweczkę tylko tutaj jedną zapalili, to już by ten mrok był w jakiś sposób rozproszony. Ale to natężenie światła jest uzależnione od jego źródła. Czym dalej jesteśmy od źródła, to z fizyki wiemy, tym słabsze jest światło. I to nam również pokazuje, że jeżeli chcemy być tym światłem, to musimy być jak najbliżej Jezusa. I musimy mieć tą łączność z Nim, ona nie może być przerwana. Bo właściwie ciemność jest tam, gdzie nie ma światła. Ja się już wiele razy z tym spotkałem, że ludzie, czy to w pracy, czy gdzieś indziej, czy nawet w pociągu, ludzie bluźnią, przeklinają, ale kiedy wchodzi tam człowiek wierzący, to albo mówią, a teraz tego nie możemy robić, albo źle się czują przynajmniej, albo jakoś są sparaliżowani tym. To jest właśnie to świadectwo, że to jest światło, które działa, które nie pozwala im pewnych rzeczy robić i dlatego my jesteśmy tą światłością i tą solą. Sól ma między innymi zadanie zapobiegania zepsuciu. Ja pamiętam, tak jak wspominałem, u nas w domu nie było prądu, ponieważ mieliśmy małe gospodarstwo. Jak tato świnie zabijał, jedną na rok dla całej rodziny, to ta słonina, no teraz już ludzie nie chcą tłuszczu, ale wtedy no, to się chwalili tym, że o, słonina była na 3 palce czy na 4 palce. To była prawdziwa, bardzo dobra świnia. No ale tą słoninę wkładali do takiego pojemnika drewnianego i przesypywali solą. I to się trzymało Przecież lato gorące to się trzymało przez cały rok, dlatego że sól konserwuje. I my również właśnie jesteśmy taką solą, że kiedy znajdujemy się, człowiek wierzący naprawdę, który ma w sobie tą światłość Bożą, znajduje się w takiej ciemności, gdzie ludzie, tak jak mówiłem, bluźnią, przeklinają i tak dalej, to jest jakoś, ci ludzie są paraliżowani. Nie mogą tego więcej robić. Wiele razy się z tym spotkałem. I to jest takie działanie światła i soli, i to jest również świadectwo wiary. Mamy tak postępować, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i z tego powodu chwalili naszego Ojca, który jest w niebie. To znaczy, że te nasze dobre uczynki mają być widoczne. Nie to, że my sobie gdzieś tam będziemy to robić w skrytości, ale one mają być widoczne i oczywiste. Ja wiele razy słyszałem takie świadectwo od ludzi niewierzących, którzy mówili tak, no chwała Bogu za to, że są jeszcze tacy ludzie jak ten człowiek. Nawet kiedyś, ponieważ jako w dawniejszych czasach, jako pastorzy mieliśmy takich opiekunów z Komendy Wojewódzkiej, których zadaniem było to, żeby wszystko o nas wiedzieć, to ten człowiek, który był moim opiekunem, kiedyś przyszedł na ewangelizację. I potem, kiedy się z nim spotkałem po tej ewangelizacji, to ja mówię, jak pan to ocenia? Odebrał. On mówi, no chwała Bogu, jeżeli ja tak mogę powiedzieć, że są tacy ludzie. Wiecie, tu Słowo Boże nie mówi, że kiedy ludzie będą widzieli te nasze dobre uczynki, to oni się automatycznie nawrócą do Boga. Ale już to jest świadectwem, że ci ludzie nie będą bluźnić, ale będą chwalić Boga. Tak jak mówię, wiele razy się spotkałem z tym, że ludzie mówią, jeżeli jeszcze tacy ludzie są, jak ten człowiek, który tak postępuje, jak mówi, jest inny, to znaczy, że jest nadzieja jeszcze, że można tak żyć. Nasze uczynki, jeżeli nie są dobre, a niestety też się tak zdarza, że człowiek wierzący daje negatywne świadectwo swoim zachowaniem, to wtedy ludzie zamiast chwalić Boga, mogą mu bluźnić. Spotykałem się już też z tym, że ktoś mówi, i to ten, on też do waszego kościoła chodzi? Przecież on taki i taki. Bracia i siostry, to jest wielka odpowiedzialność, żebyśmy składali właściwe świadectwo poprzez nasze życie. I czytałem tutaj krótki fragment z Księgi Daniela ze Starego Testamentu, bo on jest dobrym przykładem świadectwa wiary w swoim środowisku i społeczeństwie. Nie było to dla niego łatwe. On był w niewoli, w obcym kraju, wśród ludzi innej religii, otoczony, można powiedzieć, wrogami, ale pomimo tego ci, którzy go nienawidzili, wydali o nim świadectwo. Nie znajdziemy u niego niczego, w czym on by był nieuczciwy, niesprawiedliwy i w czym, co byśmy mu mogli zarzucić. Jeżeli chodzi o jego pracę, o jego świadectwo, i to jest również ważne, abyśmy w miejscu pracy, tam gdzie jesteśmy, mieli takie świadectwo, że u tego człowieka nie ma żadnego zaniedbania. Tak było u Daniela. Oni szukali tego i mówiono, chyba żebyśmy znaleźli u niego coś na punkcie jego religii. Jeżeli tylko to mogą znaleźć ludzie u nas, to możemy powiedzieć chwała Bogu. Na punkcie naszej religii, że jesteśmy wierni Bogu, bo o Danielu wiemy, że znaleźli oczywiście na punkcie jego religii to, że on się 3 razy dziennie klękał i modlił się. Na pewno ten człowiek miał jako minister jeden z najważniejszych po królu, miał bardzo wiele różnych obowiązków. Miał różne zajęcia, ale to jest zawsze dla mnie budujące, że 3 razy dziennie on znajdował czas na modlitwę. Modlił się, nawet miał otwarte okna w stronę Jerozolimy. A przy tym wszystkim nie zaniedbywał swoich obowiązków. On nie ukrywał tego, że jest wierzący, ale jego sumienne wykonywanie obowiązków zjednało mu uznanie wszystkich wokoło, a nawet samego króla. I to również jest świadectwo wiary człowieka wierzącego w społeczeństwie. On nie poszedł na żaden kompromis z grzechem, z nieprawością, a społeczność z Bogiem była dla niego ważniejsza niż wszystko inne, nawet jego życie. Bo kiedy król wydał takie moratorium na modlitwę, znaczy przez 30 dni nikt nie może się modlić do nikogo oprócz króla, no na pewno chyba najgłupsze zarządzenie, jakie król mógł kiedykolwiek wydać, bo uważał się za Boga chyba wtedy, że do niego można się modlić, ale zostało wydane, no bo tak go podeszli ci jego wszyscy doradcy. Kiedy Daniel się o tym dowiedział, to on sobie nie powiedział tak, no te 30 dni to jakoś to przeżyję, nie będę się teraz modlił, no Pan Bóg mi to wybaczy, zrozumie, no po prostu nie chcę narażać swojego życia. Słowo Boże mówi, że nie. Daniel, kiedy się o tym dowiedział, on w dalszym ciągu robił to samo, co robił przedtem. To jest naprawdę wspaniałe świadectwo. I dzięki temu świadectwu całe imperium dowiedziało się, że jest jeden, jedyny Bóg. Król to kazał ogłosić wszystkim. Ten Bóg ma wszelką moc. I potwierdzają się tu słowa Pana Jezusa, że jeżeli ludzie widzą nasze dobre postępowanie, to będą chwalili naszego Ojca w niebie. Daniela wszyscy znali z tego, że był sumiennym pracownikiem i z tego, że się modlił 3 razy dziennie. Gdyby o nas mieli wydać ludzie świadectwo, a na pewno takie wydają, tylko że my może tego nie zawsze słyszymy, jakie by to świadectwo było? Co by było takie wybijające się w moim życiu czy w naszym życiu? Jakie o mnie by wydali ludzie świadectwo? Sąsiedzi i inni, z czego jesteśmy im znani? Daniel był znany z tego, że był sumiennym pracownikiem, dobre świadectwo zostawił, a również z tego, że modlił się bez względu na to, jakie były okoliczności i co mu groziło. Jeżeli miałbym mówić coś na temat świadectwa wiary w Kościele czy zborze, bo tak to został rozszerzony, to ja nie chciałbym tu mówić o sobie ani siebie oceniać, bo to na pewno zrobią inni, robią to, bo jestem w tym Kościele 45 lat, ale do dzisiaj mam przed oczami świadectwa wiary wielu braci, tych, którzy już są u Pana, których uważałem za swoich ojców w wierze. Ja jestem przekonany, że to, co widziałem w ich życiu, niektóre sceny takie z ich życia do dzisiaj bardzo dobrze pamiętam. I to świadectwo ich wiary miały wielki wpływ na moje dalsze życie i służbę dla Pana. Bo ktoś zostawił takie świadectwo. I dlatego zachęcam szczególnie ludzi młodych, którzy dopiero zaczynają służbę dla Pana, żeby korzystali z tego, jeżeli mają taką możliwość, jeżeli mają dostęp do takich ojców czy matek w wierze i starali się posłuchać ich przeżyć, ich doświadczeń i uczyć się. Ja zawsze miałem coś takiego w sobie, że bardzo chętnie rozmawiałem z ludźmi starszymi. Bardzo mnie to zawsze interesowało. I od nich można się dużo nauczyć. Ci ludzie może niekoniecznie mają takie wykształcenie, jak młodzi ludzie teraz, ale to świadectwo ich wiary może być dla nas, szczególnie dla młodych ludzi, bardzo pomocne. I przy okazji dowiedzą się, ile kosztowało naszych starszych braci to, żebyśmy dzisiaj mogli mieć Kościół, taki jaki mamy, który ma dobre uregulowania prawne i może się cieszyć wolnością i szacunkiem w naszym kraju. I możemy bez przeszkód głosić Ewangelię. Czasami odnoszę takie wrażenie, że niektórzy, szczególnie młodzi kaznodzieje, uważają, że tamto wszystko się nie liczy, a jedynie to, co oni teraz zrobią. Ja nie mówię wcale, żebyśmy żyli przeszłością, bo to jest nierealne i niemożliwe, ale żebyśmy się uczyli z przeszłości, a bogaci o te doświadczenia mogli iść naprzód. Wczoraj było czytane słowo z listu do Hebrajczyków, mając tak wielki obok świadków koło siebie, i to dotyczy tego poprzedniego rozdziału tam. Oni są po to wymienieni, żebyśmy uczyli się czegoś, brali jakiś przykład do życia, świadectwo ich wiary. I tak jak wspominałem, mam w pamięci wielu takich braci, którzy naprawdę prowadzili bogobojne życie. To nie znaczy, że już zupełnie bez żadnych win i wad, ale to, co widziałem u nich, wywarło wielki wpływ na moje życie. W Nowym Testamencie mamy bardzo dużo takich zaleceń i przykazań dotyczących tej duchowej walki, o której cały czas mówimy, tego praktycznego życia chrześcijańskiego i naszego świadectwa w tym świecie. Jesteśmy inni, bo żyjemy, chociaż jesteśmy tutaj, ale jako pielgrzymi, żyjemy według innych zasad, zasad innego królestwa. Ono bardzo często się nie zgadza z tym, co ten świat uważa za wartościowe. Jedną z tych zasad, która jest nam bardzo potrzebna w życiu, to jest przebaczenie, które jest tak trudną sprawą dla wielu ludzi bez Chrystusa. Wielu ludzi nosi w sercu jakiś żal, jakiś ból, jakieś nieprzebaczenie, ktoś mu coś powiedział i nie potrafią się tego pozbyć całymi latami. Ci ludzie są godni pożałowania, zawsze są nieszczęśliwi, zawsze są niezadowoleni, zawsze coś ktoś im nie tak robi, dlatego że nie potrafią pozbyć się z serca tego jakiegoś bólu, jakiegoś żalu. Taki przykład ze swojego życia. Pewnemu człowiekowi zrobiłem bardzo dużo dobrego. Miałem taką możliwość i zrobiłem mu. No, akurat był to człowiek wierzący. Nie miałem tutaj żadnych problemów z tym, żeby mu pomóc. I ten człowiek się obrócił przeciwko mnie. I zaczął mnie oskarżać. I najróżniejsze rzeczy o mnie opowiadać. Mnie to tak bardzo bolało. Myślę, no człowieku, przecież czy ty nie pamiętasz, ile ja ci dobrego zrobiłem? I nie mogłem sobie z tym poradzić. Wreszcie pojechałem do niego i mówię mu, wiesz co, jako wierzący, no niewłaściwą rzeczą jest, żebyśmy coś nosili w sercu. Po prostu chciałem z tobą porozmawiać. No jeżeli coś rzeczywiście, ja ci zawiniłem, przebacz mi. Tak sobie myślałem, że on, przynajmniej jak ja już taką drogę otworzyłem, to on powie, no to ty mi też przebacz. Ale tego nie było. On powiedział tak, no zobaczymy po owocach, czy ty tak naprawdę szczerze pokutujesz. Ja sobie wtedy myślałem, no coś ty człowieku zrobił. Utwierdziłeś człowieka w jego grzechu. No bo to było oczywiste. Nie będę już w szczegóły się wdawał i nie mogę sobie z tym poradzić. Tak jadę do domu i myślę, czy ja dobrze zrobiłem. No jest tak napisane, jeżeli wiesz, że brat ma coś przeciwko tobie, to idź i pojednaj się z nim. No i tak jadę do domu i nie mogłem sobie z tym poradzić. Myślę, no utwierdziłem człowieka w jego grzechu, pomogłem mu do złego. Jak to teraz odkręcić? Położyłem się spać i nie mogę zasnąć. I kręcę się na łóżku. I ciągle nawet się próbuję modlić, żeby mi to jakoś minęło i nic z tego. Ciągle się o tym myślę. Aż wreszcie taka myśl mi przyszła. Wstałem z łóżka, uklękłem na kolana i mówię, Panie, przebacz mi to, że ja w sercu nosiłem takie nieprzebaczenie. Przebacz mi to, ja z tym nie chcę dalej chodzić, ja to Tobie oddaję i błogosław tego człowieka. Położyłem się, zasnąłem bez żadnego problemu, spałem już spokojnie do rana. Pamiętam również, kiedyś z jednym bratem byliśmy w pewnym zborze i po nabożeństwie taki starszy brat podszedł do nas i mówi, bracia, może byście jeszcze poszli do domu mojego, do mojej żony, bo ona choruje już od dłuższego czasu i nie może być nawet na nabożeństwie. No, nawet dokładnie nie wiemy, co to jest. Lekarze nie wiedzą, ale ona po prostu cały czas prawie w łóżku jest. Chora. Kiedy tak rozmawialiśmy z nią, żeby się pomodlić, ten brat, który był ze mną, akurat Pan Bóg mu to położył na serce, tak, mówi, siostro, a może ty masz coś w sercu do kogoś i nie możesz przebaczyć. Ona tak się zastanowiła i mówi, tak, mam. No kto to jest? No to akurat moja synowa. Ona mi coś powiedziała i to było kilka lat temu i ja po prostu jej nie mogę przebaczyć. Więc kiedy porozmawialiśmy o tym i kiedy ona już zrozumiała, jaki to jest grzech przed obliczem Bożym, jak ona samą siebie niszczy, jak oddziela się od Boga, wyznała to, że to jest grzechem, pomodliliśmy się wtedy o przebaczenie. I poszliśmy, bo spaliśmy w innym domu. Rano, kiedy wstaliśmy, to co już tam czekał na nas mąż tej siostry i mówi, bracia, chciałem złożyć świadectwo. Moja żona tej nocy od wielu lat spokojnie przespała całą noc. I czuje się zdrowa. Dzisiaj wstała i chodzi. Czasem to może być przeszkodą nawet w tym, że Pan Bóg modlitwy nie wysłuchuje. I jest mnóstwo miejsc w Słowie Bożym, które mówią o tym, o przebaczeniu. Liście do Kolosan w 3 rozdziale, 13 wiersz. Przebaczajcie, jeżeli macie powód przeciwko komuś. A takim przykładem klasycznym w Starym Testamencie jest Józef, o którym już wspominałem 2 dni temu. Słowo Boże mówi o tym, że Pan Bóg był z Józefem. Kiedy on był sprzedany, kiedy był w domu Potyfara, kiedy był w więzieniu, kiedy był na dworze Faraona, Pan Bóg był z Józefem. Ja tam widzę u niego przebaczenie. Gdzie on miał wiele powodów do tego, żeby nie przebaczyć. Możemy sobie to wyobrazić. Jako młodzieniec, 17-letni, kiedy bracia jego właśnie go złapali, najpierw chcieli go zabić i on to wszystko widział i słyszał. Potem Ruben najstarszy powiedział, no nie zabijajmy go, wrzućmy go do cysterny tutaj, nie będziemy winni jego śmierci. Potem okazało się, jak ta karawana i wrzucili go do tej cysterny. On nie miał żadnej szansy z nimi wszystkimi. I teraz, kiedy go sprzedali, targowali się o cenę i tak on to wszystko słyszał. Wiecie, jakie to musiało wywrzeć piętno na tym młodym umyśle, na jego sercu. Coś, czego na pewno do końca nie zapomniał. Ojciec go kochał. Był najbardziej kochanym synem w domu, w tej rodzinie. Teraz sprzedany jako niewolnik do Egiptu jedzie. Znalazł się w domu Potyfara. Potem to, co też wspominałem, no poprzez swoją postawę, którą zajął po stronie Bożej, znalazł się w więzieniu i tak dalej. I Słowo Boże mówi, że i tam był z nim Pan. Kiedy był w domu Potyfara, to czytamy, że Potyfar widział, że z nim jest Pan. I to mnie tak bardzo zainteresowało. Po czym on to widział, że Pan jest z nim? Przecież tam nie było takiego fizycznego Pana, który byłby widoczny. Właśnie poprzez świadectwo jego wiary. On umiał przebaczyć. Bo gdyby nie umiał przebaczyć, to na pewno on by był, miałby pociągłą twarz. Tak jak to wnuczek przychodzi do dziadka i mówi, dziadku, ten koń twój to chyba jest dobry, wierzący. A dziadek mówi, dlaczego tak myślisz, kochany? No bo ma taką długą twarz, tak jak wierzący w zborze. Nie, Józef takim na pewno nie był, dlatego że ja wierzę, że on był szczęśliwy. On wszędzie, gdzie był, był pełen pokoju i radości, a nie można być szczęśliwym, mając nieprzebaczenie w sercu. I już na koniec tej historii, kiedy potem doszło do tego, że już był głód i dowiedzieli się jego rodzina, ojciec, że jest zboże w Egipcie i kiedy przyjechali, Józef ich poznał, kiedy potem dał się im poznać, to mówi tak, oni się bardzo martwili. I już wymyślili taką bajeczkę, no to ojciec prosił, żebyś nam tutaj nic złego nie zrobił i tak dalej. Jemu to wcale nie było potrzebne. On mówi, to nie wyście mnie tutaj wysłali. To Pan Bóg mnie wysłał przed wami i to była jego wola. Nic nie wspominał więcej o ich grzechu. Mógł się odgryźć, mógł im pokazać, kim on teraz jest, ale on przebaczył. I dlatego, że umiał przebaczyć, to Pan Bóg mu tak błogosławił wszędzie, gdzie był. To ze Starego Testamentu, jeszcze przed nadaniem zakonu, oczywiście. I człowiek, który nosi w sercu gorycz, nieprzebaczenie, nie może naprawdę się radować i być szczęśliwy. A szatan zrobi już wszystko, żeby nam to przypominać. Co kto mi powiedział, jak mi zawinił, żeby to na nowo było odtwarzane. I takie nieprzebaczenie, ono paraliżuje życie duchowe, a może również być powodem wielu chorób. Może to być, tak jak ten przykład podałem o tej siostrze. I przebaczenie to jest w dalszym ciągu część tej walki duchowej, którą prowadzimy. To nie jest sprawa uczucia czy odczucia, że ja tak czuję i dlatego tak zrobię, ale to jest świadoma decyzja, że bez względu na wszystko ja przebaczam i wyrzucam to z serca. To nie znaczy, że ten człowiek, który mi wiele zawinił, że ja mu przebaczyłem i on automatycznie staje się moim przyjacielem. Tak nie musi być. Ale ja mam serce wolne. I nie muszę się przez to oddzielać od Boga. Mogłoby się wydawać, że ludzie wierzący, no to nie powinni mieć z tym problemu, dlatego że wszyscy wiemy, że Chrystus nam przebaczył tak wiele, no to my też wszystkim tak po prostu bardzo łatwo przebaczamy. Ale nie jest tak, bo Słowo Boże nam o tym mówi, i napomina nas, abyśmy umieli również przebaczać. Ja wierzę, że i ten temat jest bardzo ważny, aby o nim mówić. Bo spotykałem wielu wierzących, którzy przez lata nosili coś w sercu i byli ciągle niezadowoleni, ciągle nieszczęśliwi i zarażali innych taką atmosferą, kiedy sami nie mogli przebaczyć. To dotyczy nawet i wierzących. Więc i w tym względzie mamy prowadzić ten dobry bój wiary. I bracia i siostry, i w tym względzie również prośmy Pana, aby dał nam mądrości i łaski. Ja podałem taki przykład, świadectwo ze swojego życia i naprawdę to się opłacało. Ja widziałem potem Boże błogosławieństwo. To nie było łatwe, bo ja byłem przekonany i bez żadnej wątpliwości i do dzisiaj wiem, że ja nic takiego nie zrobiłem, żeby sobie na to zasłużyć. Ale przebaczyłem. Uczmy się tego, tak jak Chrystus nam przebaczył, abyśmy i my przebaczyli. I to będzie świadectwem również i naszej wiary w rodzinie, w społeczeństwie i w Kościele. A ja wierzę, że kiedy będziemy takie decyzje świadome podejmować, to będziemy również mieli Boże błogosławieństwo. O wiele lepiej jest mieć Boże błogosławieństwo, nawet być pokrzywdzonym, niż dochodzić swojego i bez Bożego błogosławieństwa. W tym wszystkim Pan Bóg oczekuje, że będziemy składali właściwe świadectwo. W domu, w rodzinie, w społeczeństwie, poprzez takie życie, jak na przykład prowadził Daniel, że nie mogli go w niczym oskarżyć, żadnego zaniedbania nie było. I również w społeczeństwie i w Kościele. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Amen.